dopuszczam do siebie możliwość, że ja mam emocje, coś się we mnie dzieje. No i mogę się zastanowić, skąd to się wzięło, czy ta emocja pasuje do faktów, bo może być tak, że ja reaguję na swoje myśli, a może być tak, że reaguję na fakty i wtedy powinnam się posłuchać tej emocji, czyli na przykład idę ciemną ulicą, widzę zakapturzonego mężczyznę, który za mną idzie, kiedy ja przyspieszam, to on przyspiesza, więc być może faktycznie jestem w zagrożeniu i to, że czuję lęk, jest adaptacyjne i powinnam się tego lęku posłuchać i zacząć biec przed siebie i krzyczeć. A może jest tak, że ja reaguję nie na fakty, tylko na swoje myśli. No i wtedy mogę spróbować przyjrzeć się tym myślom, zmienić je, jakoś z nimi podyskutować trochę i nie przyjmować ich za pewnik.
Gośka Serafin, witam Was bardzo gorąco w programie Bez Farbowania. Słuchajcie, jakoś tak się uśmiecham, jak zaczynam nagrywać, bo to kolejny odcinek, to będzie kolejne wspaniałe spotkanie i kolejny ważny temat, ważna prośba do Was tradycyjnie. Będę to powtarzać, aż osiągniemy ten taki przycisk srebrny albo złoty na YouTubie, żebyście subskrybowali kanał Bez Farbowania na YouTubie i żebyście wspierali mnie na portalu Patronite również, aby ten program mógł się ukazywać, abyśmy mogli robić coraz więcej, nie tylko dwa odcinki w tygodniu, ale moje ambicje, plany, a być może źle obliczone zasoby są bardzo duże, może mi przejść niebawem, ale póki co jest wiosna, rozkręcam się i bardzo chciałabym robić dużo, dużo więcej niż tylko te dwa odcinki, dlatego gorąco Was proszę o ogromne wsparcie mnie na portalu Patronite i również tutaj na YouTubie możecie mnie wesprzeć. A dziś porozmawiamy o książce Niechciane myśli i silne emocje. To jest książka, którą wydało wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego i gdybym miała tak jednym słowem opisać tę książkę, to w zasadzie to nie byłoby słowo, tylko to byłby taki dźwięk z gardła płynący, za który prawdopodobnie montażysta by mnie zadźgał, więc tego nie zrobię, ale to byłby taki dźwięk zachwytu i ulgi zarazem, bo powiem szczerze, po przeczytaniu tej książki poczułam taką dużą ulgę, że wreszcie trafiłam na lekturę i mam przyjemność porozmawiać o lekturze, w której dużo miejsca jest poświęcone moim dylematom, bo z każdej takiej książki czerpię dużo dla siebie, ale jestem pewna, że również Wy będziecie bardzo czerpali z tej książki i z tej naszej rozmowy. Tym przydługim wstępem zaczynamy rozmowę. Zuzia. Zuzia Kalinowska, terapeutka CBT, DBT i TD, jak ustaliłyśmy przed nagraniem. Właśnie ja też tak, Zuzia, tak się super dzisiaj ubrałaś, że no ja też tak stwierdziłam, nie będę ściągała, wiesz, butów i tak siedzę na
może na ściągamy razem buty.
Nie, no już się tak usadziłyśmy, to już wiesz, kwestie montażowe.
Kadry są.
Tak, to...
Okej. Okay.
Ale to nam nie przeszkodzi w tym, nawet mało wygodna pozycja, żeby porozmawiać o książce, która, to teraz się modnie mówi, game changer, life changer niemalże. Mm-hmm. Nie mówię, że to jest jakaś szalona rewolucja w moim życiu ta książka, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, są tu zebrane przykłady i to połączenie, czyli niechciane myśli i silne emocje jest tak ludzko cholernie trudnym połączeniem i jest w taki fajny sposób wszystko wyjaśnione, że naprawdę, jeżeli ktoś przyłoży rękę, i to nie jestem ja, od razu mówię, i zrobi też ćwiczenia, bo to są wspaniałe ćwiczenia, to naprawdę można sobie wypracować taką metodę radzenia sobie z tym wszystkim. Jak ty odebrałaś tę książkę?
Dziękuję Ci za zaproszenie. Bardzo mi miło tu być z Tobą. Tak się zastanawiam, jak ja bym opisała jednym dźwiękiem albo słowem tę książkę. Jeszcze nie wiem, może pod koniec spotkania to do mnie przyjdzie. Jak bym opisała tę książkę? Jak ją odebrałam? Tak, myślę, że to jest w ogóle bardzo częste połączenie, te niechciane myśli i silne emocje. I bardzo fajnie jest to ujęte i z perspektywy takiej bardziej CBT-owej, poznawczo-behawioralnej właśnie, i wprowadza elementy dialektyczno-behawioralnej terapii, w której pracuję i którą kocham. I uważam, że to jest bardzo dobrze, że ze sobą idzie w parze i omawia temat silnych emocji i niechcianych myśli tak bardzo kompleksowo, z różnych stron do tego podchodzi i uwzględnia bardzo różne diagnozy, z którymi osoby mogą mieć do czynienia, kiedy właśnie doświadczają niechcianych myśli i silnych emocji.
Ale pierwsze takie, ja na przykład miałam pierwsze takie skojarzenie a propos niechcianych myśli i trudnych emocji. I to się absolutnie potwierdziło i w tej książce. To są zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. I rzeczywiście praca nad tymi zaburzeniami i w ogóle to zaburzenie, które jest w popkulturze pokazane jako śmieszne i zabawne, bo wszyscy mamy obraz z filmu Dzień Świra, że on wraca ileś tam razy, sprawdza, miesza, tylko że zaburzenia te są, to są ogromne, to jest ogromne cierpienie, jeżeli za tymi myślami idzie też kompulsja, ale tu też w tej książce jest dużo o tym, że to nie muszą być zachowania takie jakby techniczne, nie? Że to wcale nie musi być tak, że o czymś sobie pomyślisz, coś się męczy i robisz te kompulsje, żeby na chwilę ulżyć, że same te niechciane myśli mogą, to też jest jeden z rodzajów OCD, że te myśli mogą, no nie dość, że utrudniają życie, funkcjonowanie, to sprawiają ogromne, gigantyczne cierpienie.
Tak, to prawda. I tak myślę, że to jest bardzo do pewnego stopnia przykre, że rzeczywiście, że to jest tak prześmiewane. To jest tak naprawdę wielkie cierpienie, tak myślę, dla osób, które mają OCD. I te myśli nie muszą być połączone z kompulsjami, ale samo to, że one do nas przychodzą, wywołują emocje, no jest ogromnym obciążeniem dla osób. Dzielimy w ogóle myśli na ego syntoniczne i ego dystoniczne. Ego dystoniczne to takie, które nie są z nami spójne, z naszą narracją w głowie.
Czyli tak jakby nas zaskoczyły.
Tak, takie,
takie
które...
Takie nie nasze, nie nasze wartości.
Jak nie nasze, dokładnie. Tak? Jakby przychodzą niezgodne z naszymi, z naszym systemem wartości, z tym jak w ogóle myślimy, jak chcemy myśleć. One wywołują często bardzo duży dyskomfort właśnie z tego powodu, że no coś takiego jest, co na przykład przychodzi do głowy jakaś brudna myśl, coś takiego dla nas niemoralnego, no i wywołuje w nas stres to, że w ogóle my mamy taką myśl. Co to o nas mówi w takim razie? Przecież my tacy nie jesteśmy, o co chodzi? A ego syntoniczne myśli to takie, które są doskonale jakby wkomponowane w tę naszą narrację, ale też mogą być bardzo bolesne. Bo to są na przykład krytyczne myśli o samych sobie, jakieś katastrofizacje dotyczące tego, co się wydarzy w przyszłości. No, w OCD częściej mówimy o tych takich ego dystonicznych właśnie, takich niespójnych z nami myśli, które przychodzą i zaczynamy się bardzo koncentrować na tym, jak tych myśli unikać, no i kopiemy sobie sami dołek.
To chciałabym się na chwilę zatrzymać przy tych dwóch rodzajach myśli, ładnych psychologicznych nazwach, których ja nie potrafię powtórzyć. Pierwsza moja reakcja, taka jak powiedziałaś o tym, to zastanawiam się, z czym byłoby mi, albo co na przykład jako pierwsze udałoby mi się zauważyć, że tego jest za dużo. Albo czy ta myśl, która byłaby niezgodna z moim systemem wartości, jakby się zaczęły pojawiać, to czy to, wiesz, jakąś taką, czy by było po staropolsku, uwielbiam to hasło po staropolsku, to Asia Chmura mnie tego nauczyła, red flagiem. Po staropolsku red flagiem. I myślę sobie o takich, tak jak powiedziałeś, że krytyczne albo wobec samego siebie, albo katastrofizacje. Tak. To może być powszechne, czyli taka wizja, że coś się wydarzy, nie wydarzy. I kiedy to jest asekuracja albo rozważanie scenariuszy, a kiedy to już zaczyna być męczące, to jest ten trudny moment do rozróżnienia. I te myśli mogą się przerodzić w zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, jeżeli one zabierają nam, nie wiem, coraz więcej przestrzeni na myślenie, czy coraz więcej czasu o tym myślimy, czy coraz bardziej nas paraliżują, co powoduje, że to zaczyna być taki problem już, którym trzeba się zająć u specjalisty. Siła cierpienia, albo w ogóle kiedy pojawia się cierpienie, to już jest taki moment, żeby...
Na pewno. To jest bardzo subiektywne i trudno jest pewnie mi wyznaczyć jakąś taką jasną granicę, kiedy powinno się zgłosić po pomoc albo sięgnąć po tę książkę. Myślę, że w zależności od tego, jak bardzo to wpływa na nasze funkcjonowanie, no bo w ekstremalnych jakichś przypadkach, no to może totalnie destabilizować nasze życie, sprawiać, że nie jesteśmy w stanie wykonywać codziennych obowiązków. Więc to jest pytanie do nas samych. Powiedziałaś o tym, że te katastrofizacje, oceny siebie, one się najczęściej nie przeradzają w OCD. Te myśli OCD-owe to takie, które są właśnie takie egodystoniczne. Okej, możemy mieć jakąś myśl na początku negatywną, ale musimy tutaj stworzyć taką regułę, że jeżeli... o czymś sobie pomyślałam, to się stanie coś złego, że my zaczynamy bardzo unikać tych myśli. Nie wiem, czy rozumiesz, o czym mówię, że te egosyntoniczne myśli, nie wiem, krytyczne o samym sobie, zazwyczaj mogą prowadzić bardziej w stronę depresji, tak sobie myślę, jakiś wiązać się z zaburzeniami osobowości, a pewnie mniej przeradzać się w takie obsesje, czyli jakieś takie nawiedzające nas myśli, nie? Bo przed którymi będziemy robić bardzo dużo, żeby jakoś sobie z nimi poradzić.
A te myśli niezgodne z naszymi wartościami, to są myśli tabu, albo w książce było chyba tak zwane niechciane, no niedozwolone, niedopuszczalne społecznie trochę myśli. Czyli tutaj, jeżeli jest mowa o tabu, to kwestia tych zaburzeń bardzo dotyczy na przykład sytuacji związanych z myślami seksualnymi, albo jeżeli chodzi o przemoc na przykład, że był taki przykład i też autorzy to świetnie opisali, że możemy doświadczyć takiej myśli, że na przykład chcielibyśmy zrobić komuś krzywdę, a generalnie to się totalnie nie zgadza z naszym systemem wartości. Albo te właśnie myśli o podtekście seksualnym też mogą nas właśnie zaskoczyć, bo mogą się nie zgadzać z naszym systemem wartości. To wtedy...
Tak. Myślę, że to jest dobrze, żebyśmy może podały przykłady w ogóle takich egodystonicznych myśli, czyli właśnie takich niezgodnych z nami, no to mogą być takie, że chcę zrobić krzywdę swojemu dziecku. Boję się, że jak będę mieć nóż w ręce, to zaatakuję nim kogoś, kto będzie obok. Nie wiem, czy doświadczyłaś kiedyś w swoim życiu w ogóle czegoś takiego, że przestraszyłaś się swojej myśli.
Tak.
Tak?
Tak. I to jest straszne uczucie.
Tak, to prawda. Chcemy się tego jak najszybciej pozbyć, albo zapewnić się, że to nie jest prawda, nie? To mogą być, tak jak powiedziałaś, takie myśli o podtekście seksualnym, znaczy jakimś kontekście seksualnym osadzone, o naszej orientacji seksualnej, zwłaszcza jeżeli to byłby dla nas problem i to jest coś, czego się obawiamy, tak? Że nie wiem, myśl o tym, że moglibyśmy być osobami homoseksualnymi wzbudza w nas duży lęk. Taka myśl... chyba mam inną orientację niż mi się wydawało, może budzić straszny niepokój, nie? Że skoro ja to pomyślałam, to może tak jest, na przykład coś takiego. Nie? Poza tym takie myśli mogą dotyczyć też tego, że takie obsesyjne, że czegoś nie zrobiłam albo coś zrobiłam i tego nie pamiętam. Może przejechałam kogoś na pasach, jak przejeżdżałam przed chwilą.
Czyli to jest to takie sprawdzanie tego, czy żelazko jest wyłączone,
tak.
Tylko na taką inną skalę.
Ale to też, że właśnie nie wyłączyłam żelazka. Albo jeżeli nie przeżegnam się 3 razy przejeżdżając koło kościoła, to stanie się coś złego. Więc też taka nadmierna odpowiedzialność, takie myśli, takie jakieś zasady, które do mnie tak spływają, no i ja się czuję steroryzowana przez to.
Tutaj w książce są opisane okoliczności, w których pojawiają się niechciane myśli i w taki fajny, bo dosyć zwięzły i krótki sposób wymienione są różnego rodzaju zaburzenia, które się pojawiają, najczęściej właśnie też lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobia społeczna też może się pojawić, lęk przed chorobą, kiedyś nazywany hipochondrią, zaburzenie paniczne z agorafobią, PTSD i zaburzenie osobowości z pogranicza, czyli to są rzeczywiście te zaburzenia, w których no, natłok myśli, niechciane myśli, ich intensywność odgrywa ogromną rolę.
Tak, zdecydowanie. Każdy z nich ma, jeżeli mówimy o tych zaburzeniach, trochę inny aspekt tych myśli, pewnie inne podłoże, ale tak, to jest jedna z istotniejszych pewnie takich źródeł cierpienia w tych zaburzeniach tak naprawdę, nie?
Te myśli przeradzają, czy może popraw mnie, jeżeli gadam teraz głupotę, w emocje, że jakby jest bodziec, jest myśl, jest emocja, czy jest bodziec, jest emocja, bo nie pamiętam tego.
Jest tak i tak.
Jest tak i tak, wspaniale, bardzo lubię, to zależy.
To zależy.
Bardzo lubię to określenie, że to zależy. Rzeczywiście to jest kolejny rozdział książki o tym, jak zrozumieć te trudne emocje, bo zwykliśmy mówić dobre i złe emocje, nie? Albo te,
tak
ale wszystkie są ważne, część jest
potrzebne.
Trudna, potrzebne i część jest trudna. Tutaj na przykład autorzy mówią o tych 10 podstawowych emocjach, ale ja się spotkałam, że tam jest ich 8 albo jakoś mniej, ale te podstawowe emocje powstały po to, żebyśmy przetrwali. Nie dali się zabić, otruć i tak dalej. Więc te podstawowe są jak najbardziej okej. A rozróżnić w ogóle już jakieś takie zaawansowane, to już jest wyższa szkoła świadomości. To dlaczego to takie trudne jest? Te emocje.
Dlaczego one są trudne?
Dlaczego ich przeżywanie jest takie, wiesz, też trudne?
Są nieprzyjemne. Niektóre z nich mogą nas motywować do robienia rzeczy, których później żałujemy i prowokować do zachowań, albo właśnie powstrzymywać przed czymś. No, mogą nas przytłaczać, mogą wywoływać wręcz takie fizyczne odczucia, które są nieprzyjemne, więc myślę, że dlatego są trudne.
A co powoduje te nasze problemy emocjonalne i problemy z tym przeżywaniem, przerabianiem myśli, nasz brak umiejętności, bo nikt nas tego nie nauczył? Czy właśnie nawet gdybyśmy umieli, to taka ucieczka od tej trudnej emocji jest pierwszą pokusą, która się pojawia w naszej głowie, żeby uciec przed nią, a nie pobyć, posiedzieć, nie daj Boże, przeżyć tą emocję trudną.
Myślę, że to jest tak, że po pierwsze dużo ludzi nie ma umiejętności nawet rozpoznawania swoich emocji. Zdziwiłabyś się, jak często w gabinecie zaczynamy w ogóle z punktu, gdzie jest stan rozpoznawany, jest coś, że jest coś przyjemnie i nieprzyjemnie. Że to jest dobra emocja albo zła. W bardzo dużym uproszczeniu, więc żeby sobie to jakby dopiero jakby wdrożyć się w to i zacząć się tego uczyć, to jest już kawał roboty. A jeżeli nie zidentyfikujemy dobrze emocji, no to nie będziemy w stanie na nią odpowiednio odpowiedzieć. Dlatego to jest trudne, żeby regulować emocje, bo często nie wiemy w ogóle, o co nam chodzi, co się dzieje z nami, co to wywołało. I myślę, że to jest związane z tym brakiem umiejętności, o którym mówisz, bo no, na przykład w szkołach nie ma psychologii, a może powinna być. Raczej się też nie przykłada bardzo dużej wagi, przynajmniej kiedyś nie przykładało się wagi do tego, żeby dzieci uczyć, identyfikować emocje, a często byliśmy też na przykład za pewne emocje karani. Albo było nam mówione, że pewnych emocji lepiej nie odczuwać, bo są złe. Właśnie. To, że mówimy o tym, że emocje tak. są złe, nie wzięło się znikąd. Nie? Wzięło się prawdopodobnie z dzieciństwa naszego. Z przekazu, który mieliśmy.
Gniew? Dziewczynki nie, się nie, nie złoczą. Tak. Jaki smutek, chłopaki nie płaczą. No to też są dwie podstawowe emocje, których nas pozbawiono. Prawo do ich tak. przeżywania i pokazywania. Terapia CBT, czyli poznawczo-behawioralna i terapia ERP, czyli ta ekspozycja.
Tak, to jest bardziej taka technika, nie technika. Cały nurt. Tak, ekspozycja z powstrzymaniem reakcji.
No właśnie, tutaj w książce jest opisane jakby połączenie, podejście tych terapii w przypadku niechcianych myśli. Możemy to jakoś tak na przykładzie pokazać, jak się z czymś takim pracuje, kiedy się pojawia taka niechciana myśl, bo... ekspozycja jest podstawą w zaburzeniach lękowych wszelkiego rodzaju.
Tak.
I ona jest trudna jako pierwszy krok, ale jeżeli, no, żeby wygrać z lękiem, trzeba grać z nim. Nie?
Tak, trzeba stawić mu czoła, bo im bardziej uciekamy, tym bardziej ona nas goni i staje się większa. Dajemy sobie wtedy sygnał do swojemu umysłowi, że jest się czego bać, skoro całe swoje życie podporządkujemy pod to, żeby nie czuć czegoś. Jakiś przykład. W sytuacji, kiedy zauważamy, że stosujemy jakieś zachowania takie neutralizujące właśnie, takie, które mają nam pomóc poradzić sobie z emocją, którą odczuwamy, kiedy przyjdzie do nas myśl i wywoła w nas lęk, to wtedy zaczynamy podejmować jakieś działania, żeby jak najszybciej tego lęku się pozbyć. Ekspozycja z powstrzymaniem reakcji będzie... takim projektowaniem takiego eksperymentu, w którym my się celowo nastawiamy na tę sytuację, czy myśl, która wywołuje w nas lęk i nie robimy tego, co ma ten lęk zniwelować. Czyli na przykład, jeżeli naszym zachowaniem takim zabezpieczającym będzie poszukiwanie zapewnienia od innych. Na przykład mamy taką myśl, że zrobiłam coś, co sprawiło przykrość mojej przyjaciółce i w związku z tym już mam katastrofizację, że nasza przyjaźń się rozpadnie, że ona mnie nienawidzi.
No to koniec.
Rośnie we mnie ogromny lęk i to, co zazwyczaj robię, to biorę telefon, dzwonię do niej i wypytuję szczegółowo, czy wszystko było w porządku, czy nadal mnie lubi, czy przyjaźnimy się i jest okej. Okay. Albo nie wiem, zaczynamy też przepraszać. No to tutaj taką ekspozycją byłoby to, że w momencie, kiedy ja zauważam tę myśl, to powstrzymuje reakcję i nie dzwonię, tylko dopuszczam do siebie niepewność, co jest trudne.
Dopuść niepewność? Żyć w niepewności? Ale to trzeba robić pod okiem specjalisty i powoli taką ekspozycję. Może być coś takiego, że to się tak skumuluje, ta niepewność, że potem na przykład taka kompulsja będzie jeszcze bardziej intensywna, bo tak sobie myślę, takie wiesz, mam proste skojarzenie też z leczeniem OCD, żeby to przysłowiowe mycie rąk jakby odłożyć, nie?
Tak.
5 razy, bo nic się nie stało. I no i jeżeli ta ekspozycja będzie za duża, za mocna, za silna, za szybka dla nas, to potem może to się przerodzić w taką pogłębioną kompulsję, że tego mycia będzie jeszcze więcej, jeszcze więcej.
Pewnie tak. Zazwyczaj jest tak, że mamy jakąś hierarchię, taką drabinkę sytuacji, która wywołuje w nas lęk i możemy sobie zacząć to eksperymentowanie z ekspozycją od takiego poziomu, który będzie dla nas wyzwaniem, ale nie będzie paraliżujący. Bo to jest rzeczywiście tak, jakby uczyć się pływać i od razu wskoczyć do 3-metrowego basenu.
Niektórzy mają taką metodę na przykład.
I niektórzy mają taką metodę i to też się nazywa jakby taka ekspozycja przez zanurzenie, że od razu idę w najgorsze i wtedy jak już to przeżyłem, to już nic mnie nie spotka złego, tak? Czasami to zadziała. taka terapia szokowa. Mm-hmm. Jednak znacznie częściej zaczyna się rzeczywiście od takich sytuacji mniej stresujących, ale już prowokujące wyjście ze strefy komfortu. Czyli na przykład odraczam mycie tych rąk na jakiś czas. Wytrzymuję i patrzę, czy coś się zmienia, czy ten lęk jest cały czas taki sam i tak dalej.
Ale to może też dotyczyć jakby każdej innej kwestii, to odraczanie, czyli na przykład niezjedzenie takie, wiesz, czegoś, tak? Mam to jest trudna sytuacja, to zjem coś słodkiego na przykład, albo sięgnę po używkę. Mhm. Czyli to odraczanie, to przy każdym takim sięganiu po coś, uciekaniu od emocji, ta ekspozycja się przydaje.
Tak, zdecydowanie, bo w ogóle ja bardzo lubię w psychologii to, że to się wszystko ze sobą przenika. Więc oczywiście, że tak, tutaj odroczenie impulsu będzie bardzo dobrą strategią na to, żeby, nie wiem, działać z zachowaniami, jakoś eliminować zachowania problemowe, czy właśnie po prostu impulsywność. Nie? Więc tak.
Kolejnym takim etapem w tej książce jest omówienie terapii DBT w przypadku silnych emocji i jakby to jest twoja grządka w tym ogródku psychologii, czyli DBT, terapia dialektyczno-behawioralna stosowana przede wszystkim w pracy z osobami z zaburzeniem osobowości z pogranicza, które przeżywają absolutnie w sposób silny, dużo silniejszy emocje. I tak sobie pomyślałam o tym, że rzeczywiście, jeżeli są tutaj opisane w taki bardzo empatyczny, ale też taki dokładny sposób metody pracy i metody podchodzenia do osób, które, u których tak ciężko wyhamować te emocje i którym tak ciężko, wiesz, nauczyć się jakiegoś mniej bolesnego ich przeżywania, to osoba, która nie doświadcza takiego zaburzenia osobowości, też sobie więcej z takiej książki wyciągnie, bo rzeczywiście ta praca z zaburzeniem osobowości i z tymi silnymi emocjami w borderline jest bardzo trudna, ale metody możemy też wykorzystać wszyscy bez takiej diagnozy, bo no, te emocje są, jeżeli nie umiemy nimi zarządzać, to dla każdego są trudne, a dla osoby z zaburzeniem osobowości są niebezpieczne też, nie?
Tak, tak jest. My w ogóle w moim zespole uważamy, że DBT powinno być nauczane w podstawówce. To są absolutnie umiejętności dla wszystkich i każdy z nas ma emocje i każdy z nas doświadcza czasami dysregulacji. No, zdarza nam się po prostu zirytować, przestraszyć, czuć duży smutek, który wymyka się spod kontroli, więc jak najbardziej tak, to wszystko są umiejętności, które można stosować śmiało na co dzień po prostu. W przypadku osób z borderline, no, one są wyjątkowo ekstremalne i zmieniają się wyjątkowo często. I zazwyczaj zaczynamy te regulacje od tego, żeby nie dopuścić do kryzysu i już sukcesem będzie to, jeżeli nie pogorszymy naszej sytuacji w momencie takiego najbardziej zintensyfikowanego stanu emocjonalnego. A później staramy się dopiero wyregulować. W tej książce też to jest fajnie opisane, ale w terapii dialektyczno-behawioralnej mamy 4 moduły. Jednym z nich jest przetrwanie kryzysu, tak, i tolerancja dyskomfortu psychicznego, a drugim regulacja emocji. To są 2 oddzielne moduły. Jeden z nich jest na takie bardzo ekstremalne emocje, po to, żeby właśnie nie eskalować dalej, nie angażować się w zachowania problemowe. I to jest coś takiego, co ma trochę taki koc, którym rzucamy, jak się zaczyna palić kawałek naszego mieszkania.
Ale to nie jest tłumienie emocji.
To nie jest tłumienie. No to właśnie. Jest często chemiczne w ogóle oddziaływanie na nasze ciało. Na przykład poprzez silny wysiłek fizyczny. Albo zmianę temperatury w sposób taki, że zamaczamy twarz w zimną wodę. To są takie bardzo szybkie i krótko działające umiejętności, które mają po prostu nas chwilowo uspokoić, osadzić tu i teraz, żebyśmy byli w stanie w ogóle rozejrzeć się i zastanowić, co się w zasadzie dzieje. I potem korzystać z umiejętności regulacji emocji, która ma za zadanie sprawić, że się jakoś ogarniemy, tak, w tej rzeczywistości.
No to hasło regulacja emocji zaczyna być takim napisem na dropsach, jak to niedźwiedzka mówi. Mm-hmm. To wszystko regulacja emocji, ale co to jest, jak to się robi? Co to jest ta regulacja emocji?
No, regulacja emocji tak naprawdę to jest coś, co powinniśmy robić cały czas, bo regulacją emocji jest też to, żeby na przykład dbać o swoje potrzeby fizjologiczne.
A co ma fizjologia z emocją? No, z tego, że mi jest smutno, to co ma do tego, czy ja się wyśpię? No, hello!
No właśnie, ale mnie podpuszczasz. No, ma bardzo dużo. Zaczynamy od tego, żeby zadbać o swoje potrzeby fizjologiczne, i dopiero potem szukamy przyczyn naszych emocji w sytuacji, która miała miejsce, czy w naszych myślach. Bo jeżeli jesteśmy głodni, zmęczeni, niewyspani, jest nam gorąco, to będziemy się szybciej irytować, albo właśnie wszystko widzieć w czarnych barwach. Nie wiem, czy zdarzyło ci się, mi się zdarzyło wielokrotnie, że wieczorem, jak już byłam zjechana po całym dniu, zdarzało się coś stresującego. Ja już widziałam, że to będzie absolutna katastrofa. Po czym rano okazywało się, że ogarnę to.
No tak myśli jakoś tak, ja mam tak z głodem, wiesz, że po prostu...
Głodem.
I nie to, że głodna to wkurwiona, tylko to, tam jest wszystko, jest mi zimno, gorąco. Mhm. To jest straszne, no, doprowadzić się
Czyli wręcz nawet masz takie somatyczne objawy,
Jezus, tak? Do głodu to jest nie, no masakra, nie? A zdarza mi się też tak, że ja zapominam po prostu i nagle wychodzę i nie wiem, kiedy następuje ten moment, że nagle jest taki głód, no i się kończy, wiesz, w sklepie na rzet. Czymś szybkim, słodkim. No głupota, ale tak, a niewyspana. Tak wiesz, bo jak mówiłaś o tym, to sobie pomyślałam o małym dziecku, które kurczę, jak jest głodne, jak jest niewyspane, to jest marudne i płacze. No tak. I to małe dziecko kuma, a nikt mu nie opowiedział, co to znaczy regulacja emocji. On się reguluje
w taki płaczem, sposób.
Tak, czyli tak jak umie. A w dorosłym życiu my się regulujemy co? Pijąc, ćpając i wszystko inne też robimy?
Tak. To robimy. Tak sobie myślę, że regulacja emocji, wiesz, no bo właśnie, jak się jesteśmy zdezregulowani, no to zaczynamy robić różne rzeczy, które nam szybko dadzą poprawę nastroju. I oczywiście, że odwrócenie uwagi, czy zażycie jakiejś substancji psychoaktywnej, która nas po prostu, nie wiem, odetnie albo wyluzuje w taki chemiczny sposób, no jest dosyć drogą na skróty, która ma też jakieś skutki uboczne i jakieś duże koszta w sobie. Ale regulacja emocji to jest też umiejętność zarządzania tym, co się we mnie dzieje. Czyli tak, jak już wiem, że wszystkie moje potrzeby fizjologiczne są zadbane, a dalej to czuję, no to mogę się zastanowić, dlaczego to czuję, co to wywołało. I teraz albo się temu przyglądam i wykorzystuję umiejętności z kolejnego modułu DBT, czyli uważność. W ogóle dopuszczam do siebie możliwość, że ja mam emocje, coś się we mnie dzieje. No i mogę się zastanowić, skąd to się wzięło, czy ta emocja pasuje do faktów, bo może być tak, że ja reaguję na swoje myśli, a może być tak, że reaguję na fakty i wtedy powinnam się posłuchać tej emocji, czyli na przykład idę ciemną ulicą, widzę zakapturzonego mężczyznę, który za mną idzie, kiedy ja przyspieszam, to on przyspiesza, więc być może faktycznie jestem w zagrożeniu i to, że czuję lęk, jest adaptacyjne i powinnam się tego lęku posłuchać i zacząć biec przed siebie i krzyczeć. A może jest tak, że ja reaguję nie na fakty, tylko na swoje myśli. No i wtedy mogę spróbować przyjrzeć się tym myślom, zmienić je, jakoś z nimi podyskutować trochę i nie przyjmować ich za pewnik. Nie? Że skoro, jeżeli przyszła do mnie myśl, która wywołuje lęk, czyli że skończę na ulicy, no to zacząć wejść w dialog z tą myślą. Spróbować się zastanowić, czy to nie jest czasem jakieś zniekształcenie poznawcze. To wszystko jest też w tej książce fajnie wyjaśnione. Co mogę zrobić z tymi niechcianymi myślami, które w ogóle nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.
Fakty to nie myśli, to było mój game changer i life changer. Wiesz, że ej, to wcale tak nie jest to, że tak, tak i myśli to nie fakty. I tak jak powiedziałaś o tym mężczyźnie, który idzie i przyspiesza kroku, czyli rzeczywiście to jest fakt, no. Tak. Ja idę szybciej, on idzie szybciej, no to zaczynam się bać i to mnie zmobilizuje, żeby przetrwać. Ale jeżeli ktoś po prostu ze mną idzie, ale może mi się odpalić. Taki może. Sam w ogóle lęk, tylko wtedy no, na upartego można biec, ale też można nie doprowadzić się do jakiegoś takiego strasznego przeżywania, myślą, że no, jestem w mieście. No to jest taka, wiesz, sytuacja, ciemna ulica i tak dalej.
Niejednoznaczna, tak, to prawda. Ale pewnie są też bardziej takie przykłady, które mogłyby lepiej to obrazować.
Kiedy w ogóle tam jest, wiesz, jakiś moment na rozkminę. Tak. Bo tutaj to chyba raczej takie szybkie działanie, ale ja na przykład mam bardzo krótką drogę z domu, że tam, nie wiem, ktoś mi nie odpisał na maila w sprawie współpracy, moja droga pod most jest bardzo szybka, nie? To już jest taka, wiesz, katastrofizacja, że tu nie będzie współpracy, tu mam kredyt, zabiorą bank, nie dam rady i jestem pod mostem. Mhm. Nie? Ale potem muszę sobie wypisać fakty i się pouspokajać. No, schodzi na to trochę czasu, ale zauważyłam, że jest coraz mniej tych myśli. Nie? To jest cholerne ćwiczenie tego wszystkiego. Ćwiczenia.
Mozolne to jest.
Ćwiczenia to jest najgorsza rzecz na świecie. I fizyczne, i te dotyczące naszego dobrostanu, ale no działają. No działa. No, to tak jak ekspozycja działa, tak i ćwiczenia działają. Da się to.
A mogę cię zapytać o to, czy jak jesteś już w tym zapętleniu, w takim nakręceniu się na to, że idziesz
na kanapie, to nie gabinet, no ale dawaj.
Pod ten most, no. To takie wypisywanie tych myśli od razu działa?
Fakty muszę wypisać, że to fakty, myśli.
Okej, okay. I to wtedy działa, tak? Że... Bo czasami jest tak, że jak jesteśmy w bardzo silnych emocjach, to wypisanie sobie takich faktów nie jest wystarczające. I właśnie wtedy dobrze jest korzystać z tych umiejętności przetrwania kryzysu, czyli na przykład włożyć sobie twarz w zimną wodę, podtrzymać ją tam z pół minuty, powtórzyć to 5 razy, ochłonąć tak troszeczkę, żeby oderwać te myśli z tej spirali takiego katastrofizacji i dopiero do tego wrócić, nie?
Ale też tutaj autorzy i ja na przykład bardzo się cieszę, że coraz więcej się mówi w różnego rodzaju książkach, podręcznikach o uważności, nie? Tutaj autorzy też wykorzystują techniki uważności, to jest mi bardzo bliskie, jak słyszałam to ileś lat temu, to naprawdę... Tak, na pewno mi to pomoże.
Byłaś sceptyczna.
To jest dyplomatycznie to powiedziałaś, naprawdę. Medytacja, sracja mniej więcej. Takie było moje porównanie. No ale wiem, że to działa, tak? Ta uważność działa. Ja nie mówię, że trzeba tutaj, wiesz, buddyzm zen uprawiać i tak dalej. Mhm. No, ale w ogóle takie zauważanie, zatrzymywanie się na chwilę, wszystkie metody, ale też tutaj są opisane w tych terapiach te metody stop, nie? I w ogóle takie analizy, żeby się po prostu zatrzymać i złapać taki oddech wokół siebie i przestrzeń na taką zdrową myśl, nie? Że tak się uspokoić. I to też jest pomagające i przy silnych emocjach, i przy tych niechcianych myślach, że jednak no to nie jest tak, że myśli znikną, bo też nie o to chodzi, tylko żeby był nawet nie większy porządek, bo medytacja też nie uporządkuje myśli, ale no jak jest tak fizjologiczny spokój, to też lepiej działa wszystko, nie? I tutaj też autorzy piszą o uważności dużo, żeby zacząć próbować po prostu, krok po kroczku, nie?
Pozwolić sobie w ogóle zauważyć, tak, że ja nie jestem swoją myślą, że nie jestem też swoją emocją, tylko że je mam. I to jest z kolei coś takiego, co dla mnie jakoś zrobiło dużo, że to może przeze mnie przechodzić nawet jak taka fala w oceanie, ale ona w końcu mija. Ja mogę albo się skotłować w tej fali, wylądować gdzieś z wodorostami we włosach na plaży, no albo po prostu się tak dać unieść temu, a potem opaść, jak ta fala przeze mnie przejdzie. I uważność to jest trochę coś takiego, nie? Ja zauważam, co się we mnie dzieje, zauważam, jakie przychodzą do mnie myśli. Nie uciekam od tego panicznie, ale też nie podążam za tym. Czyli jakoś zachowuję ten dystans, jestem zewnętrzną obserwatorką swoich myśli. To jest fajne, tak myślę, bo to daje nam taką wolność od tego, że ja nie muszę cały czas robić rzeczy, żeby zajmować swoją głowę, żeby, broń Boże, nie pomyśleć o rzeczy, która mnie stresuje.
Tak, nie myślę o tym białym niedźwiedziu.
Dokładnie. Prawda? Bo to jeszcze inne bardziej zwierzątki, mnie zakręca. No. Tak. No i jakby mogę sobie to pomyśleć i nic się nie wydarzy. To też jest ważne w kontekście różnych zaburzeń lękowych i czasami mamy takie myśli, które to bardzo fajnie pokazuje, bo nawet ja odczuwam emocje, jak sobie pomyślę, że jakiemuś członkowi mojej rodziny stanie się coś złego. Mówiąc takie zdanie, odczuwam pewien dyskomfort, nie? Mimo tego, że ja wiem, że myśli nie mają takiej mocy, że coś sobie powiem i to się wydarzy. No, więc my zaczynamy bardzo unikać takich myśli, nie? Albo właśnie myślimy sobie, Boże, jak ja to bym pomyślałam, no to już teraz to się stało ciałem, nie? Jakby zaraz to się wydarzy. Dystansowanie się od tego i patrzenie, że ja mogę pomyśleć wszystko, a to dalej nie oznacza, że to są fakty. I tak samo z emocjami. No mogę poczuć emocje, ale emocje mnie w żaden sposób nie zabiją.
Mój ulubiony... Moment. Nie ma czegoś takiego jak moment książki Gocha. Moja ulubiona druga część książki, czyli rozróżnianie. Bo ja bardzo często też w tym programie rozmawiam o tym, że kiedy wyczuć, czy jestem zmęczona i to posłuchać siebie i zostać w domu, czy może jednak się zmobilizować i wyjść? Kiedy? Co, jaka jest różnica? Nie? Gdzie są te granice do w ogóle odczytywania siebie? I w drugiej części książki jest taki bardzo fajny podział i pokazana jest ta granica i to przejście, na co trzeba uważać. Na przykład, co jest radzeniem sobie z jakąś sytuacją, a co już jest kompulsją?
Mhm. Kompulsja to jest... też mi się to podoba. Mam poczucie, że to dotyka tego... To znowu będzie trochę na intuicję, wyczucie takie nasze osobiste. No kompulsja to jest na pewno jakieś takie... nasze odczucie wewnętrzne, że ja muszę to zrobić, żeby się uspokoić, tak? Że inaczej to ja sobie nie poradzę, wybuchnie mi głowa od tych myśli i emocji. Radzenie sobie jest to po prostu konstruktywne reagowanie na to, co się dzieje. Czasami umiejętności, których uczymy pacjentów w terapii, którzy mają skłonności do popadania w kompulsji, mogą stać się kompulsją. Na to zwracamy uwagę. No ale jednak da się to rozpoznać właśnie w ten sposób, że zaczynamy czuć się trochę w takim klinczu, że my jesteśmy trochę steroryzowani, że my teraz musimy to zrobić, bo inaczej sobie nie poradzimy. Jak nie zacznę głęboko oddychać, to będę mieć napad paniki, więc muszę teraz głęboko oddychać. No nie, nie musisz, ale możesz sobie w ten sposób pomóc z emocją.
A gdzie jest ta granica, oprócz tego, że jest cieniutka, między akceptowaniem niechcianych myśli, bo to, że ona przyszła, no to okej, zaakceptujmy to, że ona mogła się pojawić. Czyli gdzie jest ta granica między akceptowaniem niechcianych myśli, a wierzeniem w nieprawdę? To też jest właśnie jeden z rozdziałów, nie? Że zaczynam wierzyć w taką nieprawdę, coś, co nie jest faktem, ale jakby totalnie w to wierzę. I gdzie jest ta granica? Albo jak wyczuć tą różnicę? Co jest akceptowaniem niechcianej myśli, a co jest wierzeniem w nieprawdę?
To jest chyba, znowu się posłużę metaforą, wynika jakoś płynącą z tej uważności. jak akceptuję myśl, to dopuszczam w ogóle, że ona powstaje. Jestem w stanie ją zaobserwować, nie uciekam od niej. Siedzę na brzegu rzeki i patrzę na tę rzekę, która przepływa. W niej płyną liście, a te liście to moje myśli. Możemy to sobie tak zwizualizować. Potem wiara w niechciane myśli, no to to będzie już skoczenie do tej rzeki i płynięcie z prądem. Czyli ja tracę ten dystans, zaczynam się zlewać z tą myślą, że ta myśl to się zaczyna robić moje ja. Już nie ja mam myśl, tylko myśl ma mnie.
Odwracanie uwagi od nierozsądnych zachowań, a unikanie trudnych rzeczy. Też bardzo mi się podobał. To ja się uśmiecham, że mi się podobało. To jest właśnie unikanie. Podobało mi się rozdział. No nie, no, odwracanie uwagi od nierozsądnych zachowań, a unikanie trudnych rzeczy. No tak, no to mam tutaj doświadczeń dużo. Unikanie. No łatwiej jest zrobić nierozsądną rzecz, ale ona jakoś pozwoli uciec, nie? Czasami, niż zrobić coś, co pomoże, ale nie od razu. No, to jest tkwienie chyba też w jakimś takim przyzwyczajeniu. Znaczy, to jest do dupy, ale to znam. A miałabym zastosować inną technikę, która teoretycznie wiem, że pomoże, ale w sumie to jakby nie mam tej gwarancji i nie mam tego odcinka premium, nie? On dopiero będzie za tydzień. Ja nie wiem, co tam się będzie. Mogę się domyślać po fabule, co się będzie działo, ale on dopiero będzie za tydzień. To jak ja mam już, wiesz, teraz, nie? Do tego wszystkiego podejść, więc to też jest trudne, jak to rozróżnić i jakie tu są podpowiedzi ze strony połączonych nurtów. No co pani tak wzdychasz?
No, trudne rzeczywiście, bo ja pomyślałam jeszcze o tym, że dla niektórych unikanie to jest właśnie taki dysfunkcjonalny sposób radzenia sobie z emocjami, a czasami unikanie, odwracanie uwagi jest nam potrzebne, więc to jest rzeczywiście tricky, bo miewam pacjentów, którzy są świetni w odwracaniu uwagi, a odwracanie uwagi jest jedną z umiejętności DBT, taką kryzysową właśnie. Jak się coś dzieje, przeżywam coś trudnego, co mnie przytłacza, mogę odwrócić uwagę, nie wiem, serialem. I to jest okej, żeby tak przetrwać kryzys. No? Jeżeli to ma mi pomóc nie zrobić czegoś jeszcze gorszego. No ale jeżeli ktoś używa tylko tej strategii i nigdy się z tym nie konfrontuje, no to zaczyna sobie szkodzić. Więc myślę, że warto sobie zadać pytanie, czy ja jestem osobą, która unika. Jeżeli tak, to zachować szczególną czujność przy tej strategii. To nie powinna być strategia na życie, tylko na przetrwanie najgorszej chwili, ale zawsze po tym, jak te emocje już trochę opadną, myślę, że dobrze jest wrócić i zmierzyć się z tym, od czego zwróciliśmy uwagę jeszcze tam, nie wiem, 2 godziny temu. Po prostu dokończyć to, jakoś rozwiązać ten temat.
A nie masz takiego wrażenia, że w ogóle skumanie, że się czegoś unika, to też już jest wyższa szkoła analizy? Tak. No bo naprawdę można mieć od rana do nocy dzień wypełniony rzeczami i w ogóle robić tak dużo rzeczy i nie kumać, że się unika czegoś. Tak jestem zarobiony, cuda po prostu się dzieją, żeby skumać, że ja w ogóle unikam czegoś, uciekam od czegoś. To jest ten pierwszy szczebel, nie? No bo
tak. No. Ta książka fajnie to jakoś tak wskazuje, prawda? I jakoś pozwala zauważyć, że czasami unikanie może być zachowaniem problemowym i tak, to jest faktycznie już przejaw jakiejś świadomości siebie, jakiegoś wglądu, że ja widzę, że ja to robię, bo unikam trudnej emocji, jakiejś myśli, problemu, z którym nie chcę się mierzyć.
Na deser zostawiłam absolutnie wspaniałą rzecz, czyli samo współczucie, a szukanie wymówek. Bo bardzo długo w moim pancerzu. Miałam taką teorię, jakie samowspółczucie, to jest jakieś użalanie, trzeba być twardym, życie jest ciężkie, zagryź zęby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I samowspółczucie, no naprawdę było dla mnie na równi z jakimś takim po prostu użalaniem, wiesz, mięczaki, nie? Jakie samowspółczucie. No i odkrywanie tego było trudne, ale powoli czasem mi się udaje, na przykład, że okej, że tak się, wiesz, ojojam sama siebie, no że taka sytuacja, no współczuję, ale no jest takie ryzyko pójścia w to bardzo i wtedy to już jest szukanie wymówek.
Tak.
Oj, tutaj... taka jestem biedna, straciłam pracę. No, no tak, no jest mi strasznie przykro, że straciłam pracę, a potem nie szukam jej, bo taka jestem biedna, bo straciłam i ona to powinna... I taka niesprawiedliwie jestem potraktowana przez cały świat. No tak jesteś. Tylko to jest jakby takie kilkurazowe zastosowanie, nie? A potem to już zaczyna być szukanie wymówek.
Tutaj... przydatny jest, myślę, taki eksperyment, żeby spróbować wyobrazić sobie siebie jako swojego przyjaciela, jakbyśmy potraktowali naszego przyjaciela. Jeżeli naprawdę nam na nim zależy, no to takie głaskanie cały czas po głowie, przytakiwanie, mówię, tak, jest ci strasznie trudno i nic więcej, pewnie nie będzie skuteczne. I mówię jeszcze tak, świat jest niesprawiedliwy, ty jesteś taki biedny, zostań tutaj, bo to jest bez sensu, tak? Jak, powinno być inaczej i tyle. Tego nie chcielibyśmy dla naszego przyjaciela. Myślę, że w pewnym momencie spróbowalibyśmy go motywować jakoś. To jest potęga terapii dialektyczno-behawioralnej, właśnie ta dialektyka, która mówi o tym, żeby łączyć przeciwieństwa i że to jest w zasadzie niezbędne do funkcjonowania, do zdrowienia procesu terapeutycznego. Czyli z jednej strony akceptacja rzeczywistości, naszych emocji, tego, że jest nam trudno, że skoro się coś zdarzyło, to znaczy, że musiało się tak stać. Z drugiej strony zmiana. I pewnie są osoby, które mają tendencję do tego, żeby cisnąć na zmianę tylko, w ogóle sobie nie współczuć. Takie, które są biegłe w tym, żeby sobie współczuć i właśnie pozostawać, kopać sobie taki dołeczek, w którym się wygodnie czują, ale z kolei nie przychodzą do działania. No i tutaj szukamy tej syntezy, czyli tego, żeby to połączyć ze sobą, że ja mogę uważać, że moje emocje są prawomocne, zasadne, ważne, zrozumiałe, ale nie pozostać na tym, tylko przejść do tego, żeby coś z tym dalej zrobić, nie? Na przykład pójść na terapię.
Tak westchnę tak na koniec, inaczej niż chciałam, wiesz, aż krzyknąć na początku. Tak. Polecam tę książkę i polecam zrobić ćwiczenia. Ja tak sobie myślę, dobra, mam ten swój egzemplarz, przeczytałam i może bym te ćwiczenia, bo tam są nie tylko ćwiczenia i tabelki, ale są pytania. Co teraz czujesz, jak to przeczytałaś? Co pomyślałaś, jak to przeczytałaś? No, więc tak, drogi pamiętniczku, nie są to łatwe rzeczy. Dzięki wielkie za tę rozmowę. Polecamy książkę.
Polecamy książkę.
I się widzimy niebawem. Dzięki.